Słuchajcie, Radio RMF 24 w wieczornym programie. No dzisiaj prawdziwa sensacja, wiadomość, która elektryzuje zwłaszcza tych, którzy dość mocno związani są z kosmosem, z tym, co dzieje się we wszechświecie, jak wygląda ten świat, bo 46-letnia sonda kosmiczna po raz pierwszy od 5 miesięcy odezwała się po zdalnych naprawach. Po 5 miesiącach właśnie Voyager 1 znów wysyła dane na Ziemię. To naprawdę elektryzujący moment dla tych, tak jak powiedziałem, którzy tym się zajmują na co dzień, dlatego też poprosiłem dzisiaj o komentarz do tego wydarzenia eksperta. Naszym gościem jest pan Rafał Grabiański z portalu Urania, popularyzator nauki. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Proszę pana, no to jest takie wydarzenie, o którym piszą wszyscy na mediach społecznościowych. Widać entuzjazm i radość, bo naprawdę jest to sukces. Prawie 50-letnia sonda no, nadal działa i daje sygnał ludziom, że wszystko u niej w porządku.
Tak, jest to niezwykłe z wielu powodów. W tej chwili sondy Voyager wysłane w 1977 roku znajdują się już ponad 20 miliardów kilometrów od Ziemi, więc no to są no, kosmiczne odległości. Najdalsze obiekty wysłane do tej pory przez człowieka, więc jest to niewątpliwy sukces, że nadal utrzymujemy z nimi kontakt. Jest to też taki swoisty dowód na to, że NASA potrafiła w tych latach stworzyć obiekty pod względem technologicznym tak zaawansowane, że no, przetrwały tą próbę czasu w niesamowity sposób. Obie sondy nadal działają. Oczywiście z wiekiem pojawiają się problemy i tych problemów będzie na pewno coraz więcej i co roku w zasadzie mamy jakieś przygody związane z tymi statkami. No niemniej jednak jest to wielki sukces, że do tej pory dostajemy dane i to nie tylko dane, że sonda żyje, ale też konkretne naukowe dane z tych sond.
Proszę pana, próbuję sobie to wyobrazić, właśnie ten kontekst. Mówimy o sondzie, która została wystrzelona 5 września 1977 roku. No, technologia w tamtych czasach taka użytkowa, no to niektórzy może mieli telewizory, niektórzy może nawet telewizor kolorowy, a nie ma mowy o płytach kompaktowych, czy też o innych jakby dobrach cyfrowych. Jak w takim razie udało się stworzyć technologię, która po tych 50 prawie latach, po pierwsze nadal działa, po drugie my potrafimy się z tą technologią komunikować, mając to, co dzisiaj na stole, prawda? Jak to jest robione?
Tak, tak, to jest rzeczywiście rzecz niesamowita i tutaj można powiedzieć, że no jest kilka czynników, które na to wpływają. Po pierwsze, misje kosmiczne jako takie mają niesamowity poziom tak zwanego quality assurance, czyli sprawdzania, czy wszystko działa na Ziemi, bo no jak wiemy, jeżeli wyślemy jakąś sondę, czy nawet satelitę na orbitę okołoziemską, to nie ma szans jej po prostu fizycznie zazwyczaj naprawić. No, są wyjątki oczywiście, był na przykład teleskop Hubble'a, który był serwisowany na orbicie okołoziemskiej, ale to są naprawdę drogie projekty. W przypadku sond międzyplanetarnych, czy takich sond jak Voyager, które w ogóle chcą uciec z naszego Układu Słonecznego, jest to oczywiście niemożliwe. Więc poziom testowania takiego, zarówno oprogramowania, jak i systemów, takich sond jest niezwykle duży. Oczywiście te sondy wyposaża się też w redundantne systemy. W przypadku sond Voyager mamy do czynienia z trzema takimi systemami komputerowymi, które tam są i każdy z tych systemów składa się z dwóch oddzielnych komputerów, które robią dokładnie to samo. Mhm. To wszystko po to, by zapewnić, że jakiekolwiek błędy w jednym z komputerów, czy nawet awaria całego tego systemu nie spowoduje, że ta sonda będzie utracona. No i to wszystko sprowadza się do tego, że mamy do czynienia z takimi sondami, które rzeczywiście żyją pół wieku i mają się dobrze. Tutaj oczywiście trzeba też wspomnieć o samym fakcie no, naprawiania tego typu usterek.
Bo tak, tak, no przecież to jest istotne, przecież mówimy tak. O zdalnej naprawie, prawda? Obiektu, który gdzieś tam jest tak daleko, że nawet sobie trudno to wyobrazić.
Tak, dokładnie. W przypadku sond Voyager oczywiście one zostały zaprojektowane w taki sposób, że pamięć tych komputerów pokładowych może być nadpisywana i ona była ciągle nadpisywana, bo no przypomnijmy sobie, lata 70. to były czasy naprawdę bardzo prymitywnych komputerów. W tamtych czasach jeszcze wszystkie dane były zapisywane na taśmach magnetycznych, więc z tego nadal te sondy oczywiście muszą korzystać.
W przypadku Czyli przepraszam, muszę przerwać, bo to mnie interesuje. To oznacza, że w tej sondzie jeszcze zapis na danych jest na taśmie magnetycznej. Ona cały czas działa.
Zgadza się.
Niesamowite.
Tam generalnie sprawa jest dosyć skomplikowana, bo mamy taki moduł, który można powiedzieć koduje te dane, które są zbierane z sensorów i jeżeli jest komunikacja z Ziemią wykonywana, to on stara się od razu te dane wysłać. Ale oczywiście nie zawsze ta komunikacja z Ziemią jest utrzymywana. W sytuacji, gdy nie jest utrzymywana, wszystko jest rzeczywiście zapisywane na taśmach magnetycznych, które do tej pory tam działają.
To jaki to jest system? Jak to zostało skonstruowane i jacy to genialni ludzie byli, którzy potrafili stworzyć coś, co biorąc pod uwagę nawet, że taśma magnetyczna jest urządzeniem mechanicznym, które musiało się tam już pewnie milion razy obrócić i odtworzyć te dane, albo też przewinąć tę taśmę do odpowiedniego miejsca. Jak to zostało zrobione? Czy ktoś za tym stoi?
Proszę sobie wyobrazić też taką trudność techniczną, bo w tej chwili sonda Voyager tak naprawdę nie wykonuje jakichś bardzo skomplikowanych manewrów. Ona leci w locie swobodnym, jest mniej więcej cały czas skierowana w stronę Ziemi, jest już tak daleko, że naprawdę tych ruchów nie wykonuje, bo pomiary, jakie robi, to są tylko pomiary statyczne. Czyli powiedzmy, że ona obserwuje w tej chwili środowisko wokół siebie. To nie wymaga żadnych manewrów, więc w tej chwili ta komunikacja stała z sondą nie jest bardzo trudna. Ale proszę sobie wyobrazić, że gdy mieliśmy sytuację, gdy te sondy przelatywały obok planet Układu Słonecznego, Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna, no to wtedy musieliśmy zarejestrować ogrom danych w bardzo krótkim czasie. Wtedy antena nie była skierowana na Ziemię, bo oczywiście te sensory musiały być skierowane na te planety badane. I w tym czasie te komputery były niezwykle bardzo obciążone. Tych danych trzeba było zapisać bardzo dużo. No i tak naprawdę naukowcy nie wiedzieli, czy to się oczywiście uda, bo to jest ryzyko misji. To jest dla mnie też niesamowite, jak to działa. Teraz, jak przygotowałem się do tej rozmowy, to też czytałem o tym, że w sondzie Voyager po raz pierwszy zastosowano w pamięci komputera, który wysyła te dane, wysyła tą telemetrię, po raz pierwszy zastosowano pamięć cyfrową, czyli pamięć CMOS. Jest to pamięć, która wtedy była całkowitą nowinką techniczną. Wtedy jeszcze, jak były komputery, mieliśmy oczywiście procesory, które były cyfrowe, ale te procesory zapisywały dane w pamięci w taki magnetyczny sposób. To nie była taśma magnetyczna, tylko to były takie po prostu magnesiki, taka siatka magnesów, na bazie których te zera i jedynki cyfrowe zapisywaliśmy. Wtedy zdecydowano się zastosować pamięć CMOS, bo ona była po prostu szybsza, ale to było też ryzyko dla NASA, bo ta pamięć nie była stosowana wcześniej w systemach kosmicznych. Więc tu dużo takich czynników, dużo takich nowinek technologicznych, które okazało się, że się sprawdziły, co więcej, okazało się, że sprawdziły się niesamowicie dobrze. Ja dodam jeszcze jedną rzecz, która tutaj mi przychodzi do głowy, związaną choćby z kodem, bo na co dzień mam do czynienia z pisaniem kodu, z programowaniem i ja wiem, że czasem nawet po 2 tygodniach zaglądam do swojego kodu i nie wiem, co miałem na myśli, pisząc to 2 tygodnie temu. Tu proszę sobie wyobrazić, że o tym problemie, który został teraz rozwiązany, ci inżynierowie, którzy nad tym problemem pracowali, musieli patrzeć w kod, który był napisany w latach 70. i musieli wejść do głowy tych ludzi, tych programistów, którzy wtedy to robili, by dowiedzieć się, na czym polegała awaria. Bo ta awaria, która wystąpiła w sondach Voyager, to była awarią, którą trzeba było zrobić tak zwany reverse engineering, czyli nie dało się tego powiedzieć dobrze, wiemy, że wysyła nam taki błąd sonda i to jest problem z tym i tym systemem, tylko tu trzeba było spojrzeć w ten kod, zasymulować go na Ziemi i zobaczyć, jaka awaria spowodowałaby wysyłanie takiej a takiego ciągu znaków. I to naukowcy zrobili, to inżynierowie zrobili, to jest niesamowite, że to się udało.
To, co pan powiedział, że musieli zasymulować ten błąd na Ziemi, to znaczy, że mają takie same urządzenie, jakie lecą w tej sondzie.
Dokładnie, dokładnie. W każdej misji kosmicznej, która jest do tej pory utrzymywana, sonda Voyager już jest utrzymywana, sondy Voyager już są utrzymywane prawie przez pół wieku, mamy do czynienia z taką naziemną infrastrukturą testową, gdzie wszystko jest rozłożone na takich stołach, ta elektronika i oczywiście to wszystko jest symulowane i wszystkie, bo proszę sobie wyobrazić, taka prozaiczna rzecz. Musimy aktualizować pamięć tych komputerów. Jeżeli byśmy w jakimkolwiek momencie wysłali coś bardzo złego do tych komputerów pokładowych i nie daj Boże, coś zresetowali w tej pamięci pokładowej, to wtedy moglibyśmy pogrążyć całą misję. To wszystko musi być przetestowane najpierw na Ziemi, przetestowane najpierw tak miękko, czyli jeżeli chodzi o oprogramowanie, potem na rzeczywistym sprzęcie, który symuluje sprzęt, który jest na sondzie, dopiero potem ten sygnał wysyłamy. Wysyłamy ten sygnał, on leci 22 godziny do sondy, ta sonda go przetwarza i wysyła nam sygnał zwrotny też przez 22 godziny, więc czekamy w zasadzie 2 doby na to, by dowiedzieć się, czy nasza poprawka działa.
To potrafię sobie wyobrazić, co czują ci ludzie, którzy naciskają ten taki, powiedziałbym, typowy klawisz Enter z tym kodem, który wysyłają już do tej sondy. Jaka to jest odpowiedzialność, jakie to jest uczucie, kiedy czeka się 2 dni na to, czy tam być może jeden przecinek nie sprawi, że cała sonda nagle zamilknie.
Oj tak, oj tak. No tu trzeba wziąć pod uwagę, że zarówno w lotnictwie, jak i właśnie w branży kosmicznej, to ta kontrola jakości opiera się na tym, że ona musi być już naprawdę zbudowana na poziomie systemowym. Czyli tu nie możemy myśleć o tym w kategorii błędu ludzkiego, że jeden człowiek się pomyli i coś możemy zepsuć z sondom. Tu musi być cały system zbudowany wokół tego, by pojedynczy błąd ludzki, bo błędy ludzkie się zdarzają. Nie ominiemy tego. Tak. Nigdy w życiu, nawet jeżeli byśmy mieli najlepszych naukowców, najlepszych inżynierów, nie jesteśmy w stanie tego błędu ludzkiego ominąć. Musimy tak zaprojektować te systemy, tak skonstruować tą kontrolę jakości, by błąd ludzki nie powodował tego, że właśnie taki przypadkowy sygnał do sądu zostanie wysłany.
To proszę pana, jeszcze jedno pytanie na koniec, już tak na krótko. Co dalej? Czekamy na to, że ta sonda coś jeszcze nam wyśle, coś się wydarzy takiego równie spektakularnego jak to ponowne połączenie?
Tak, no w tej chwili oczywiście odzyskaliśmy kontakt z tą sondą, ale ona ze względów bezpieczeństwa wysyła jedynie telemetrię. Na sondzie nadal działa kilka instrumentów naukowych, które rejestrują dane, no i teraz zadaniem naukowców będzie przywrócenie wysyłania tych danych naukowych, no bo po to ta sonda jest. Oczywiście tak, ona jest pięknym symbolem tego, że mamy gdzieś tam daleko w Układzie Słonecznym takie obiekty, które nadal działają, ale niemniej jednak, jeżeli finansujemy tę misję, to chcemy nadal jakieś dane naukowe konsumować, więc no, kolejnym krokiem jest to, żeby przemienić tryb działania tej sondy znowu w zbieranie danych naukowych, no i liczyć na to, że z tych danych naukowych jeszcze jakieś obserwacje naukowcy poczynią, a obie sondy Voyager są w niesamowitym miejscu, bo są już w przestrzeni międzygwiezdnej, czyli takim miejscu, gdzie już Słońce nie ma dominującej takiej roli, jeżeli chodzi o to środowisko kosmiczne sondy. W tej chwili w gwiazdy w zasadzie wokół działają na sondę, można powiedzieć, gdzieś tak kolokwialnie, równie mocno.
No to faktycznie niesamowita historia i kapitalny wykład. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Rafał Grabiański z portalu Urania, popularyzator nauki, był naszym gościem w Radiu RMF24. Dziękuję i do następnego spotkania. Dobrej nocy.
Dziękuję bardzo, dobranoc.